Dzień dobry, witam jak zawsze w sobotę rano. Jacek Kosiak, skazani na dialog. Dzisiaj rozmawiamy o ważnej sprawie. Wypalenie zawodowe to syndrom, który dotyka pracowników, często tych z dużym stażem. I teraz pytanie, co można zrobić w tej sprawie, jakie jest zadanie związków zawodowych, pracodawcy, a także samego pracownika. I o tym będę rozmawiał z panią Katarzyną Lis z Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność i także z Organizacji Zakładowej Solidarności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Wypalenie zawodowe nie tylko dotyka osób, już bym powiedziała, o dużym stażu, ale również dotyka młodych osób.
Czy to jest nowość?
Nie, generalnie wypalenie zawodowe zawsze gdzieś istniało, przy czym tempo dzisiejszego życia i pracy niestety sprzyja temu, że coraz więcej osób doznaje tego efektu wypalenia zawodowego.
No i właśnie, co można w tej sprawie zrobić? I z punktu widzenia naszej audycji związków zawodowych, pracodawców, jakie jest zadanie tych poszczególnych stron dialogu społecznego?
Najważniejsze jest monitorowanie tego wypalenia zawodowego. Można to już zauważyć po pewnych danych związanych chociażby z fluktuacją lub z ilością zwolnień lekarskich, które przedstawiają pracownicy. Natomiast od strony pracodawcy również często to jest po prostu zlecenie badania wypalenia zawodowego. Jest wiele firm, które się specjalizują właśnie w takich badaniach. Są to badania kwestionariuszowe. Wykonują je najczęściej psycholodzy, którzy mają do tego po prostu uprawnienia. Stosują właśnie takie kwestionariusze, do których mają uprawnienia, aby je analizować. No i za pomocą właśnie takich narzędzi mogą określić, jak duży jest procent osób wypalonych w organizacji. Ja dodam, że takie statystyki generalne mówią, że 7 na 10 pracowników w obecnych czasach jest wypalonych zawodowo.
No i teraz pytanie, kto powinien wpuścić tych specjalistów, psychologów do firmy, żeby zapobiegać wypaleniu zawodowemu? Czy to jest przede wszystkim zadanie pracodawcy? Czy związki zawodowe powinny w tym pomóc? Czy mają prawo w tym pomóc?
Ja powiem tak, wszystko zależy od dialogu. Dialogu pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Związki zawodowe powinny reagować na informacje od pracowników, aby prosić pracodawcę na właśnie tą rozmowę dotyczącą, co zrobimy, co można zrobić, bo wyobraźcie sobie państwo, że mamy pracodawcę, który zatrudnia 10 osób i 7 osób mu się zwalnia albo idzie na zwolnienie lekarskie. To jest olbrzymi problem dla takiego pracodawcy.
Ale przede wszystkim pracownik powinien sobie uświadomić, że podlega wypaleniu zawodowemu, bo czasami te symptomy mogą być mylone z czymś innym.
Ja powiem tak, znużenie, zły nastrój, tak, stres, który się pojawia, to są właśnie te symptomy wypalenia zawodowego. Myślę, że każdy z nas ma takie syndromy, ale one czasami są krótkookresowe.
Wystarczy wziąć urlop.
O właśnie. I to jest już jakieś rozwiązanie. Przychodzimy po urlopie, zmęczeni tym odpoczywaniem i zaczynamy działać z nową siłą. Natomiast w momencie, kiedy ani urlop, ani jakieś inne działania związane z działaniami też poza pracą nie skutkują tym, że człowiek jest chętny do pracy, a wręcz odwrotnie, czyli ma tą niechęć ze wstaniem do pracy, zły nastrój, wszystko wydaje się takim ciężkim do zrobienia, to wtedy...
To przypomina trochę depresję.
Tak, to przypomina bardzo mocno objawy depresji. Wtedy najczęściej pracownicy wybierają się do lekarza lub też do doradcy zawodowego i określają, co chcą jeszcze robić w życiu, czy zmienić pracę, czy zmienić kwalifikacje. Ja powiem, że bardzo dużo osób zmienia też kwalifikacje. U nas na Uniwersytecie Ekonomicznym przychodzą osoby, które przychodzą na studia podyplomowe. I ja jestem też między innymi kierownikiem takich studiów podyplomowych. pytam tych naszych słuchaczy, dlaczego przyszli. Część z nich przychodzi po to, żeby właśnie zmienić swoje kwalifikacje, żeby zmienić coś w życiu zawodowym. I tak jak mówiłam, nie są to często osoby z dużym stażem pracy, ale też są to osoby młode.
To ciekawe, ale jeszcze pozostańmy przy pracodawcach, bo dla pracodawcy też pewna skala wypalenia zawodowego wśród pracowników może być sygnałem, że coś niedobrego dzieje się w zespole, bo też wypaleniu zawodowemu sprzyjają konflikty albo brak jedności w załodze.
To prawda, to nie tylko konflikty czy brak, no bo tak, jeżeli ktoś ma zbyt dużą ilość rzeczy do zrobienia.
Także niesprawiedliwość,
tak, to
podziału obowiązków.
Odczuwa tą niesprawiedliwość.
Niskie wynagrodzenia.
Do tego przychodzą niskie wynagrodzenia. Ja myślę, że do tej sytuacji zaczynamy się przygotowywać, ponieważ niebawem w 2026 roku wejdzie nowa dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca jawności wynagrodzeń. I związki zawodowe muszą się przygotować chociażby dlatego, że będzie trzeba na nowo wartościować pracę na danych stanowiskach. To wartościowanie będzie odbywało się na zupełnie zmienionych zasadach niż obecnie, bo dyrektywa nakłada na nas pewne elementy, żebyśmy właśnie ocenili, jaką wagę ma chociażby obciążenie psychiczne.
Do kogo te argumenty, czy te informacje o wypaleniu zawodowym, o zapobieganiu temu zjawisku powinny trafić przede wszystkim? Do pracowników, do pracodawców, czy do działaczy związków zawodowych? Do kogo?
Ja myślę, że do wszystkich, tak? To jest wspólna praca, ponieważ nad wartościowaniem pracy, nad tymi kryteriami będą pracować równocześnie i związki zawodowe, i działy HR, strona pracodawcy, ponieważ związki zawodowe zawsze muszą zatwierdzić regulamin chociażby wynagradzania, a w momencie, kiedy będzie jawność wynagradzania, no będą musiały również wejść w te elementy i kryteria związane z wartościowaniem pracy.
Chyba ważne, żeby pracownicy mieli świadomość wypalenia zawodowego i przeciwdziałania wypaleniu, bo to oni powinni być pierwszym sygnalistą w tej sprawie.
Tak, oczywiście. W momencie, kiedy ktoś odczuwa brak satysfakcji z pracy, powinien o tym rozmawiać i z bezpośrednim przełożonym, i właśnie z działem kadr, czy z działem HR, tak. To jest podstawa. Przede wszystkim rozmowa. Ponieważ zdarza się, że no mamy świetnego fachowca i szkoda go, żeby odszedł z pracy. Może wystarczy zmiana działu, zmiana stanowiska pracy. Na to wpływa również kwestia awansowania w pracy. To są te wszystkie elementy związane z zarządzaniem kadrami.
Czy wypalenie zawodowe dotyczy tylko tych branż, w których liczy się kontakt z człowiekiem, gdzie mamy do czynienia z klientem, z uczniem, pacjentem?
Absolutnie. Nie. Ja pamiętam, kiedyś badaliśmy operatorów harwesterów, czyli maszyn do pozyskiwania drewna w lesie, i okazuje się, że w Kanadzie przykładowo osoby obsługujące takie urządzenia pracują maksymalnie 10 lat, po czym mają ten syndrom wypalenia zawodowego i pomimo bardzo wysokich zarobków, można by powiedzieć i w miarę komfortowych warunków środowiska pracy, rezygnują z tej pracy. Właśnie ze względu na wypalenie zawodowe. Każdy jest dobry w swojej branży i każdy powinien się odnaleźć. Ja często mówię też moim studentom, że to, że zdobywają jakiś zawód, to nie znaczy, że muszą w nim pracować. Mogą pracować również w innych, które są bardzo mocno powiązane właśnie z tym wykształceniem, które zdobywają.
To bardzo ważne i jednocześnie ciekawe informacje. Dbajmy o nasze zdrowie także w pracy. Przeciwdziałajmy wypaleniu zawodowemu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwa i moim gościem była pani przewodnicząca Katarzyna Lis z NSZZ Solidarność Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także członek zarządu regionu Wielkopolska Solidarności. Dziękuję. Zapraszam do słuchania Skazanych na Dialog już za tydzień, w sobotę rano. Jacek Kosiak, Skazani na Dialog. Do usłyszenia.
Skazani na Dialog.